Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 12 stycznia 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Benoit. Po dzienniku, w którym udział wezmą Katarzyna Zawicka i Piotr Błoński, usłyszą Państwo przegląd prasy, felieton filmowy Anny Rzeczycki, kronikę ekonomiczną Anny Bernhardt, felieton Stefana Rygiera z cyklu Postscriptum i magazyn literacki Sylwii Gibbs. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Po zakończonym właśnie nadzwyczajnym posiedzeniu Episkopatu arcybiskup Józef Michalik oświadczył, że wszyscy biskupi są gotowi poddać się weryfikacji. Atak terrorystyczny na ambasadę amerykańską w Atenach dokonany został przy pomocy rosyjskiej rakiety przeciwczołgowej. Trwają próby mediacji przed ewentualnym spotkaniem palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa z przebywającym w Damaszku przywódcą Hamasu Khaledem Meshaalem. Mówi Paryż RFI. FP informuje o zakończonym właśnie nadzwyczajnym posiedzeniu episkopatu w celu wyciągnięcia nauk z afery arcybiskupa Wielgusa. Arcybiskup Józef Michalik oświadczył, że była jednogłośna deklaracja za dojściem do historycznych dokumentów. Wszyscy biskupi są gotowi poddać się takiej weryfikacji, a on sam poprosił komisję o zbadanie jego teczki, jeśli taka istnieje. Łącznikiem konferencji episkopatu z kościelną komisją historyczną mianowany został biskup Sławo Leszek Głódź. Rzecznik Episkopatu, ksiądz Józef Kloch, poinformował przed naradą, że jedynym tematem posiedzenia będzie sytuacja, w jakiej znalazł się Kościół. Musimy znaleźć globalne rozwiązanie tego problemu, by nie mieć co tydzień takich spraw, powiedział rzecznik. Kościół, który długo wzdragał się przed ujawnieniem ciemnych stron swej przeszłości, zmuszony jest teraz do działania, pisze agencja France Press, gdyż większość opinii publicznej była wstrząśnięta faktem, iż informator SB mógł zajmować tak wysokie funkcje w kościelnej hierarchii. Agencja uznaje ten kryzys za bez precedensu w dziejach polskiego kościoła od upadku komunizmu. Dotychczas bowiem kościół cieszył się wielkim prestiżem właśnie jako opoka w walce z tym ustrojem, by nawet nie wspomnieć o autorytecie Jana Pawła II. Dymisja Wielgusa może wywołać lawinę nowych rewelacji, pisze agencja. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zamierza ujawnić 39 dalszych przypadków, w tym 4 biskupów. Jego książka ukaże się 28 lutego, ponadto zaś ksiądz przekazał episkopatowi pełną listę tajnych współpracowników w Unii Hierarchii, licząc na to, jak powiada, że episkopat rozbroi ten granat jeszcze przed ukazaniem się książki. AFP przypomina, że ksiądz Isakowicz-Zaleski stał się przedmiotem obelg, nazywano go wrogiem kościoła i inkwizytorem, a kardynał Glemp nazwał go superagentem, po czym wycofał te słowa i przeprosił. Mówi Paryż RFI. Atak terrorystyczny na ambasadę amerykańską w Atenach dokonany został przy pomocy rosyjskiej rakiety przeciwczołgowej, typu krążącego wśród nielegalnych handlarzy broni. Wybuch pociągnął za sobą tylko niewielkie straty materialne, obudził jednak obawę nawrotu w Grecji skrajnie lewicowego terroryzmu. Minister porządku publicznego, Viron Polidoras, poinformował, że do zamachu przyznała się znana od niespełna 4 lat, choć dotąd dyskretna grupa pod nazwą Walka Rewolucyjna. Agencje przypominają, że drobne napaści na tzw. cele imperialistyczne nigdy nie ustały. 30 maja wybuchła na przykład bomba obok domu ministra kultury, byłego ministra porządku publicznego. Zamiarem sprawców deklarowanym była zaś jego egzekucja.
Iracki minister spraw zagranicznych Hoshyar Zebari stara się o uwolnienie 5 Irakijczyków zatrzymanych wczoraj przez żołnierzy amerykańskich w konsulacie irańskim w mieście Arbil w północnym Iraku. Autonomiczny rząd kurdyjski, jeden z głównych amerykańskich sprzymierzeńców w Iraku, potępił operację w Arbilu. Armia amerykańska opublikowała komunikat, w którym oświadcza, że zatrzymani zostali zwolnieni po przesłuchaniu, a dokumenty i materiały dowodowe zatrzymane do śledztwa. W czwartek poinformowano, że aresztowani podejrzani byli o udział w działaniach skierowanych przeciwko siłom irackim i sprzymierzonym. Akcję Amerykanów żywo potępiła również Moskwa, która stwierdziła, że jest absolutnie nie do przyjęcia, aby żołnierze napadli na jednostkę konsularną i dodała, że stanowi to pogwałcenie konwencji genewskiej.
Mówi Paryż RFI. Trwają próby mediacji przed ewentualnym spotkaniem palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa z przebywającym w Damaszku przywódcą Hamasu Khaledem Meshaalem. Przywódcy palestyńscy poinformowali, że w mediacji uczestniczy dżihad islamski oraz Egipt. Celem spotkania ma zaś być położenie kresu starciom między Hamasem a Fatahem. Do spotkania mogłoby dojść we wtorek. Projekt porozumienia przewiduje powołanie rządu jedności narodowej, który mógłby uznać dotychczasowe zobowiązania OWP. Pakistan ostro zareagował na deklarację rekrutację nowego koordynatora wywiadu amerykańskiego, Johna Negroponte, który oświadczył, że w kraju tym ukrywają się przywódcy Al-Kaidy. Rzecznik armii pakistańskiej zaprzeczył, jakoby jego kraj udzielił im azylu i zapewnił, że Pakistan nie otrzymał w tej sprawie żadnych informacji ze strony Amerykanów. Zdaniem Islamabadu, Usama Bin Laden i jego zastępca, Ayman al-Zawahiri, mogą się znajdować po obu stronach źle strzeżonej granicy z Afganistanem. Nic jednak nie dowodzi, by znajdowali się w wyjętej spod prawa w strefie plemiennej na terytorium Pakistanu. Negroponte twierdzi, że stamtąd właśnie dowództwo Al-Kaidy kieruje operacjami. Wataszkowie somalijscy zgodzili się dzisiaj oficjalnie złożyć broń, podporządkować tymczasowemu rządowi Somalii i włączyć swoje oddziały do zreorganizowanych sił zbrojnych, podał rzecznik rządu Abdirahman Dinari. Oddziały te wkroczyły do Mogadiszu pod koniec grudnia po ewakuacji sił islamskich, które kontrolowały stolicę od czerwca i lipca. Mówi Paryż RFI.
Premier Japonii. Premier Japonii Shinzo Abe, przebywający z wizytą w siedzibie NATO, zaproponował bliższą współpracę swego kraju w prowadzonych przez NATO operacjach. Japoński premier wypowiadał się na forum Rady Paktu Północnoatlantyckiego złożonej z 26 ambasadorów państw członkowskich. Podkreślił on wagę wymiany doświadczeń i wiedzy w sferze utrzymywania pokoju, pomocy w przypadkach katastrof i w odbudowie. Zaproponował on regularne spotkania Japonia-NATO, które są wręcz niezbędne wobec takich problemów jak rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, terroryzm, konflikty religijne. Wizyta premiera Abe w Brukseli potwierdziła jej imaż kraju wyzwolonego z kompleksów i starającego się odegrać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, że wspomaga ona już akcję NATO w Afganistanie, dostarczając siłom międzynarodowym paliwa.
Deficyt budżetowy Niemiec wyniósł w roku ubiegłym zaledwie 1,9%. To wynik zwiększonej dyscypliny wydatków budżetowych przy równoczesnym ożywieniu gospodarczym. Piotr Błoński.
Niemiecki minister finansów Peer Steinbrück oświadczył dziś, że deficyt okazał się jeszcze niższy niż się spodziewano. Wynosi 1,9% PKB, co oznacza pełne poszanowanie przez Niemcy Europejskiego Paktu Stabilności. Berlin może się zatem spodziewać, że Komisja Europejska wstrzyma procedurę karną za nadmierny deficyt wszczętą w 2002 roku. Dopuszczalny deficyt w strefie euro wynosi, jak pamiętamy, 3%. W obliczeniu deficytu bierze się pod uwagę zarówno budżet federalny, jak budżety landów i gmin oraz kas opieki społecznej. Wyniósł on 27,9 miliardów euro, podczas gdy projekt zakładał ponad 38 miliardów. Wpłynęła na to nie tylko zwiększona dyscyplina wydatków, ale i koniunktura gospodarcza, dzięki której zarejestrowano wzrost najsilniejszy od 6 lat, 2,5% PKB. W przeciwieństwie do Francji to nie konsumpcja ma największy udział we wzroście gospodarczym, lecz eksport i inwestycje przedsiębiorstw. Peer Steinbrück zaznaczył, że na tym nie koniec. Zapowiedział, że Niemcy zastosują się do zaleceń Paktu Stabilności i zmniejszą deficyt w tym roku o dalsze pół punktu. Przyczynić się ma do tego m.in. wprowadzona od 1 stycznia podwyższona stawka VAT.
Mówi Paryż RFI. W wywiadzie opublikowanym przez Corriere della Sera pani kanclerz Angela Merkel odmówiła Władimirowi Putinowi tytułu nieskazitelnego demokraty, który przyznał mu niegdyś jego przyjaciel, a obecnie gastarbeiter, były kanclerz Gerhard Schröder. Pani Merkel spotka się z Putinem 21 stycznia. W naszych stosunkach mówimy też o kwestiach problematycznych, powiedziała pani kanclerz. Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt oświadczył na wspólnej konferencji prasowej z panią Merkel, że jego kraj będzie uważnie obserwował skutki ekologiczne projektu bałtyckiego gazociągu rosyjsko-niemieckiego. Szwedzka prokuratura oświadczyła ponadto, że nie wdroży śledztwa wobec ministra spraw wewnętrznych spraw zagranicznych Karla Bildta, który sprzedał za niespełna 5 milionów koron, czyli pół miliona euro, swoje stock options. Szwedzkiej firmy Vostok Nafta 90% akcji tego towarzystwa posiada Gazprom. Bildt opuścił radę nadzorczą firmy w październiku, gdy został mianowany szefem dyplomacji szwedzkiej. Bildt oświadczył, że suma odpowiada odszkodowaniem za wieloletnią pracę w tej firmie. Moskwa zamierza ponadto ominąć Białoruś, zwiększając o ponad 50% do 120 milionów ton rocznie przepustowość ropociągu z Primorska nad brzegiem Bałtyku. Wymaga to jednak budowy nowej nitki ropociągu.
Blisko 60% Portugalczyków opowiada się za zniesieniem kar za aborcję przeprowadzoną przed upływem 10 tygodnia życia płodu. Wyniki takie przyniosły sondaże opublikowane przez dziennik Correio della Manna. 11 lutego w Portugalii odbędzie się referendum, którego wyniki ostatecznie mają rozstrzygnąć tę kwestię. Nie cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, bo aż 40% wykazuje całkowitą obojętność wobec pytania. Spośród ankietowanych aż 45% uważa, że przerwanie ciąży nie może nastąpić wyłącznie w wyniku decyzji przyszłej matki, co jest głównym problemem w tej sprawie. Aby wyniki referendum stały się zobowiązujące dla rządu, musi w nim wziąć udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. W przeciwnym razie o wprowadzeniu zmiany lub utrzymaniu dotychczasowego prawa zadecyduje parlament.
Mówi Paryż RFI. W chwili, gdy narasta zaniepokojenie związane z piractwem internetowym, genewska firma informatyczna IDQuantic ogłasza opracowanie do spółki z firmą australijską nowego systemu kodowania danych, łączącego klasyczną matematykę z fizyką kwantową. Ma ona pozwolić na natychmiastowe wykrycie każdej próby przechwycenia kodów, które będą to przekazywane za pomocą fotonów. Fizyka kwantowa wyklucza interwencję w taką operację bez jej zakłócenia. Pierwsze testy praktyczne mają się zacząć niebawem. Dwa filmy dominują na liście brytyjskich nagród filmowych BAFTA. Królowa Stephena Frearsa, gdzie nagrodę za najlepszą rolę kobiecą musi dostać Helen Mirren za rolę Elżbiety II, oraz Casino Royale Martina Campbella, gdzie analogiczną nominację męską otrzymał pierwszy James Blond w dziejach Daniel Craig. Oba filmy dostały też nominacje w kategorii najlepszy film. Dzisiejszą prasę francuską przejrzał dla Państwa Piotr Buński.
W związku z piątkowym posiedzeniem episkopatu w sprawie kolaboracji duchownych z komunistycznymi służbami, specjalna wysłanniczka dziennika Le Monde, Celia Chauffour, wybrała się do Krakowa, gdzie wywiadu udzielił jej ksiądz Isakowicz-Zaleski. Oto fragment jego wypowiedzi. Kościół był ofiarą represji komunistycznej. Ten reżim znęcał się nad nim, ale 90% duchownych odmówiło współpracy. Dziś Kościół musi się wyspowiadać i wyrazić skruchę, by uleczyć rany zadane przez pozostałych 10%. Dramat polega na tym, że Kościół miał na to 17 lat, w czasie których nie zrobił nic. Dla licznych wiernych problemem nie jest to, że kler mógł kolaborować, ale poczucie, że Kościół ukrywa trudne sprawy. Informując o przygotowywanym przez wydawnictwo Znak książce księdza Isakowicza-Zaleskiego, dziennikarka stwierdza, że stał się on przedmiotem nacisków i agresji ze strony episkopatu. Równocześnie w ciągu ostatnich dni stał się jedną z najbardziej zmediatyzowanych postaci wśród tych księży i świeckich, którzy domagają się prawdy o komunistycznej przeszłości. Pragnąłem dobra Kościoła, ale Kościół przedstawił mnie jako wroga, mówił ksiądz Isakowicz-Zaleski. Nigdy jeszcze Kościół polski nie był tak agresywny. W całej Polsce, czytamy dalej, atmosfera jest naelektryzowana, nerwowość odczuwalna. Niektórzy biskupi ostro krytykują media, kardynał Glemp mówił wręcz o próbie spisku przeciw Kościołowi. Niemniej po raz pierwszy rozgorzała w Polsce publiczna debata o kolaboracji duchownych z SB. Afera biskupa Wielgusa przełamała tabu. Jedni wyrażają z tego powodu satysfakcję, inni zastrzegają, że to polowanie na czarownicę powinno być zwrócone nie przeciw informatorom, ale przeciw członkom i oficerom SB, z których wielu bezkarnie sobie do dzisiaj żyje w Polsce. Ten bezprecedensowy kryzys zakłócił w każdym razie idealny obraz Kościoła polskiego jako siły opozycyjnej wobec komunizmu. A przecież Kościół ten pozostaje Kościołem Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego, księdza Popiełuszki i tylu prześladowanych anonimowych księży, kończy w Le Monde Celia Chauffour. Francuskie wybory prezydenckie zajmują właściwie codziennie pierwsze strony dzienników i tak pewnie zostanie przez najbliższe 4 miesiące. Dzisiaj na przykład pierwsze strony zdobią zadeklarowani, domniemani i sugerowani kandydaci prawicy. Chirac w Le Figaro, Sarkozy w gratisowym 20 minut, Villepin w Les Echos. Listę można by wydłużać. Le Figaro publikuje na całą szerokość pierwszej strony zdjęcie z ceremonii życzeń noworocznych dla prasy w wielkim salonie Pałacu Elizejskiego. Chirac zastanawia się nad trzecią kadencją. Czytamy. Słowo zastanawia ujęte jest w cudzysłów. Nikt z obecnych na tej uroczystości dziennikarzy nie uwierzył w tę prezydencką refleksję, a już najmniej felietonista tego prawicowego dziennika, Figaro, Alexis Brezet, który pisze, co następuje. Można się było spodziewać po wczorajszym przemówieniu chociaż wzmianki o tym, że kandydatura przewodniczącego UMP, partii prezydenckiej, czyli Sarkoziego, nie jest bezpodstawna, że jego program nie jest bezsensowny. Albo o tym, że choć ekstremizm jest zagrożeniem, to socjalizm niekoniecznie jest szansą dla Francji. Prędzej czy później, czytamy dalej, Chiraca dogoni poczucie rzeczywistości. Prędzej czy później będzie on musiał wyrazić jakąś formę poparcia dla kandydatury Sarkoziego. Nieważne kiedy, ważne za to, jak silne i jak szczere będzie to poparcie w oczach opinii publicznej. Prezydent, zazdrosny o swą wolność wyboru, wydłuża oczekiwanie, ale nie może nie wiedzieć, że wobec historii ten ostatni moment jego kariery politycznej zaważy na jej bilansie. Tę samą irytację odnajdujemy w artykule wstępnym Dominika Gerbeau w katolickiej La Croix. Od wielu już miesięcy stronnicy Chiraca sprawiają wrażenie, że starają się niszczyć wizerunek Sarkoziego jako naturalnego kandydata prawicy. Najpierw premier Villepin, potem minister obrony pani Alliot-Marie, wreszcie sam Chirac sugerowali możliwość wysunięcia innej kandydatury spośród neogolistów przeciwko przewodniczącemu ich partii. Wczoraj jeszcze Chirac oświadczył, że się zastanawia. Na 3 miesiące przed terminem? To przecież niedorzeczne. W takim razie, czytamy dalej, skąd te wahania, skoro w powszechnym przekonaniu Chirac nie ma żadnych szans na odzyskanie przychylności prawicowych wyborców? I skąd manewry premiera Villepina i Jean-Louis Debré, którzy demonstracyjnie odmawiają głosowania ze Sarkozym na zjeździe partii w najbliższą niedzielę? Po co osłabiają własny obóz? Jeśli samo zjednoczenie prawicy nie gwarantuje zwycięstwa, to jej podział na pewno sprzyja porażce. Co więcej, ten, kto na prawicy zgłosi swą kandydaturę przeciw formalnie wyznaczonemu kandydatowi koalicji UMP, podejmie ryzyko, że skorzysta na tym kandydat skrajnej prawicy, Le Pen, przechodząc do drugiej tury. W lewicowej Libération Jean-Michel Tenard bynajmniej nie rozpacza nad podziałami wśród prawicy. Pokpiwa natomiast Sarkoziego jako klonu Chiraca. Nawet ich spory, pisze, nie mogą przesłonić faktu, że mają oni wspólny polityczny kod genetyczny. Szczycą się tym samym bilansem ostatniego pięciolecia. Główne motywy kampanii Sarkoziego są identyczne jak Chiraca przed 5 laty. Chirac potrafił być jednego dnia liberałem, drugiego egalitarystą. Sarkozy temperuje swój liberalizm sporą dawką pragmatyzmu. Słowem, ciągnie Tenard, Chirac wcale nie musi zgłaszać kandydatury. On już jest kandydatem, po prostu w osobie Sarkoziego. W ekonomicznym dzienniku Les Echos także znalazłem w odniesieniu do Sarkoziego termin klon Chiraca, tyle że bez kpiarskiej intencji, a za to z epitetem zbuntowany. Z tego samego artykułu dowiadujemy się, że tylko strategzy partii socjalistycznej nie uważają go za klona. Mózg Giscarda, metoda Chiraca, wiedza Balladura. Tak Sarkoziego podsumował kiedyś sekretarz partii socjalistycznej François Hollande. Można z tego wnosić, że nie lekceważy go jako rywala Ségolène Royal.
Prasę przejrzał Piotr Błoński, a co się dzieje w Europie, sprawdziła Katarzyna Zawicka.
Bułgaria, która weszła do Unii Europejskiej 1 stycznia, będzie zdaniem jej ministra spraw wewnętrznych, Rumena Petkowa, gotowa do przyjęcia traktatu Schengen w 2009 roku. Warto może przypomnieć w kilku słowach historię i zasady tej umowy. Pierwszy krok na tej drodze uczyniły Francja i Niemcy, które 13 lipca 1984 roku zawarły dwustronne porozumienie w Saarbrücken w sprawie ułatwienia obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Potem zainteresowały się tym kraje Beneluxu, które miały już niejakie doświadczenie w funkcjonowaniu Unii Paszportowej. I tak 14 czerwca 1985 roku doszło do podpisania tzw. Układu Schengen I, który przewidywał stopniowe znoszenie kontroli na wspólnych granicach między krajami Beneluxu, Francją i RFN-em. Kierowcy mieli obowiązek znacznego zmniejszania prędkości przy przekraczaniu granicy, ale samochody podlegały wyłącznie kontroli wzrokowej. Warto podkreślić, że ułatwienia te stosowano nie tylko wobec obywateli państw stron układu, ale wobec wszystkich państw członkowskich wspólnot europejskich. W drugiej części układu mowa była o działaniach długoterminowych, które doprowadzić miały do całkowitego zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych przy jednoczesnym wzmocnieniu współpracy między policją i służbami celnymi, zwłaszcza w zwalczaniu przestępczości, łącznie z wprowadzeniem prawa pościgu policyjnego. W 1990 roku do układu przystąpiły Włochy, w 1991 Hiszpania i Portugalia, rok później Grecja, w 1996 Austria, Dania, Finlandia i Szwecja. Islandia i Norwegia uzyskały początkowo status obserwatorów, a ostatecznie podpisały umowę w czerwcu 2000 roku. Do obszaru Schengen zaliczają się również Azory, Madeira i Wyspy Kanaryjskie, ale nie terytoria zamorskie krajów członkowskich Unii. Układ z Schengen miał wejść w życie 1 stycznia 1990 roku, jednak z przyczyn technicznych stało się to dopiero 26 czerwca 1995. Reguluje on kilka zasadniczych punktów dotyczących polityki wewnętrznej państw członkowskich. Przede wszystkim przekraczanie granic wewnętrznych i zewnętrznych, politykę wizową, przepływ ludności, politykę azylową, współpracę policji i wymiaru sprawiedliwości, ekstradycję. Określa również w sposób jednoznaczny znaczenie słowa cudzoziemiec. Jest to obywatel państwa nie wchodzącego w skład wspólnot europejskich. W ramach granic wewnętrznych zniesione zostały wszelkie kontrole i ograniczenia. Mogą one być przekraczane w dowolnym punkcie i o dowolnej porze. W sytuacjach wyjątkowych, na przykład wobec zagrożenia zamachami terrorystycznymi, kontrole mogą zostać przywrócone. Polska, podobnie jak pozostałe państwa przyjęte do Unii Europejskiej w 2004 roku, ma zostać przyjęta do obszaru objętego traktatem w Schengen między grudniem 2007 a marcem 2008 roku. Minister spraw wewnętrznych Bułgarii, która stała się członkiem Unii przed 11 dniami, zapewnił, że ma ona zamiar przyspieszyć proces wejścia do układu Schengen. W tym celu wzmocniła swoje granice zewnętrzne, czyli z państwami nienależącymi do Unii, narzuciła obowiązek posiadania wizy obywatelom państw z nią sąsiadujących, Turcji, Macedonii i Serbii, co zresztą spotkało się z niezadowoleniem zainteresowanych. Wydano 2-letni zakaz wyjazdu z Bułgarii dla osób deportowanych z racji nielegalnego przedłużenia pobytu lub popełnienia przestępstwa za granicą. Policja nie zezwala na przekraczanie granicy przez dzieci bez opieki rodzicielskiej, chyba że zgoda na to podpisana została przez oboje rodziców. Ma to przede wszystkim ograniczyć napływ nieletnich żebraków i złodziei, głównie do Austrii i Belgii. Minister Petkow podkreślił, że w ciągu pierwszych 10 dni nie odnotowano wzmożenia przepływu ludności przez bułgarskie granice. Warto dodać, że Bułgarzy mają od 2001 roku prawo przemieszczać się bez wizy w granicach wyznaczonych traktatem z Schengen.
To była Kronika Europejska Katarzyny Zawickiej, a teraz przechodzimy do części rozrywkowej, jeżeli wolno się tak wyrazić. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka i jej felieton filmowy.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Jeśli wierzyć statystykom z 2006 roku, kinematografia francuska miewa się świetnie. Do kina udało się w ubiegłym roku 190 milionów widzów, z czego połowa wybrała którąś z produkcji francuskich. Powodzeniem cieszyły się jednak wyłącznie tak zwane filmy komercyjne, to znaczy sentymentalne komedie, kryminały i filmy rysunkowe. Film autorski, którego Francja jest poniekąd ojczyzną, wzbudził niepokojąco małe zainteresowanie. Z 5 obrazów nominowanych do nagrody Louis Deluca, zwanej Goncourtem filmu francuskiego, tylko 2 zdołały przyciągnąć ponad 150 tysięcy widzów. Dochody Arte Cinema, najważniejszej instytucji francuskiego kina autorskiego, spadły z 2 milionów euro w 2005 roku do 500 tysięcy euro w roku ubiegłym. Porażce nie zapobiegły ani nagrody zdobyte na rozmaitych festiwalach, ani sława reżyserów, ani poparcie krytyki. Film Flandre Bruno Dumont, Grand Prix Festiwalu w Cannes, widziało tylko 80 tysięcy osób. L'Intouchable Benoît Jacquot, w którym rolę główną zagrała Isilde Le Bescot, nagrodzona w Wenecji, zakończył swoją karierę na 35 tysiącach widzów. Jest oczywiście prawdą, że ambitne kino autorskie zawsze adresowane było do najbardziej wymagających widzów. Ale w 2005 roku aż 5 filmów mogło się poszczycić ponad milionową widownią. Le Promeneur du Champ de Mars, Roberta Guédiguian, Le Petit Lieutenant, Xavier Beauvois, Le Couperet, Coste Gavrasa, Peindre ou faire l'amour, Brachi Larieux i De battre mon cœur s'est arrêté, Jacques Audiard. W 2006 roku poprzeczkę 500 tysięcy sprzedanych biletów przeskoczyły tylko 2 filmy. Quand j'étais chanteur, Xavier Giannoli i La tourneuse de page, Denis Dercourt. To, co niewątpliwie jest dotkliwą porażką dla francuskiego kina artystycznego, wzbudza wiele refleksji i pytań o przyczyny takiego stanu rzeczy. Bezpośrednio zainteresowani, czyli twórcy i producenci, wskazują na różne czynniki, z których najważniejszym jest zbyt szybka rotacja filmów na ekranach kin. Film, który w pierwszym tygodniu eksploatacji nie zdobywa widowni, w połowie trzeciego wychodzi z obiegu. Swoje wpływy traci także krytyka filmowa. Z tej prostej przyczyny, że forum, na którym się najczęściej wypowiada, to znaczy prasa, ma we Francji coraz mniej czytelników. Przewodniczący festiwalu w Cannes i nagrody Louis Delluc, Gilles Jacob, ubolewa nad tym, że laureat tegorocznego filmowego Goncourta, Lady Chatterley, Pascal Ferrand, mimo że posiada wszystkie atuty filmu popularnego i że przyjęty został entuzjastycznie przez krytykę, po 5 tygodniach eksploatacji ma na swym koncie tylko 130 tysięcy widzów. Dowodzi to niestety, że grupa widzów zwana kinomanami, która stanowiła o powodzeniu kina autorskiego, znika z pejzażu kulturalnego. Kryzys ten uderza bezpośrednio w niezależnych dystrybutorów, którzy są głównymi finansistami kina autorskiego. Mają oni coraz mniej pieniędzy, co z kolei odbija się na jakości. Produkcja filmów zaczyna się przedwcześnie, na długo przed ostatecznym zapięciem scenariusza. Chodzi o to, by jak najszybciej móc skorzystać z mechanizmów finansowania. By film zaistniał mimo wszystko i by mógł liczyć na publiczność, nie ma innego wyjścia jak zaangażować wielkie gwiazdy. Quand j'étais chanteur został zauważony i doceniony przez szerszą widownię dzięki Gérardowi Depardieu. Główną atrakcją La Tourneuse des Pages jest Catherine Froh. Tylko obecność gwiazd gwarantuje dostęp do promocji telewizyjnej. Jeśli się nie ma gwiazd, jedynym sposobem na uniknięcie finansowej ruiny jest oparcie się na instytucjach działających poza systemem medialnym. Tak było w przypadku Bamako Abderrahmana Sissako, który uzyskał poparcie także finansowe stowarzyszeń alterglobalistów. Wszyscy są jednak zgodni co do tego, że system, w którym sztuka koegzystowała w miarę pokojowo z przemysłem filmowym, przeżywa swój schyłek. Nowy system, w którym miejsce centralne zajmą internet i DVD, nie jest jeszcze powszechny. Rok 2007 nie będzie łatwy dla filmu autorskiego.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme m'attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre, par tout mon fan club. J'avais une vie dingue chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient, mes excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'engeaient sur la. Ma pauvre Cécile, moi j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mon dernier mot. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Je comprends plus grand chose aujourd'hui.
W swoim felietonie filmowym Anna Rzeczycka wspominała o kwestiach ekonomicznych, w związku z czym najwyższy czas na kronikę ekonomiczną Anny Bernhardt.
Średnio zamożni Francuzi nie rezygnują z marzeń o własnym małym domku. Według opublikowanych niedawno przez największą agencję pośrednictwa nieruchomościami danych statystycznych, 44% nabywców w ubiegłym roku można zaliczyć do kategorii zawodowej pracownicy lub robotnicy. Wysoko kwalifikowanych specjalistów i przedstawicieli wolnych zawodów było o połowę mniej niż w roku ubiegłym, to znaczy było ich niewiele więcej. Ponad 9% na tym rynku, podczas gdy w 2005 roku stanowili 17% nabywców. Dane te są o tyle paradoksalne, że ceny nieruchomości były wyjątkowo wysokie w ubiegłym roku we Francji, ze względu m.in. na sukces kredytów o zerowym oprocentowaniu i wydłużenie okresu pożyczek do średnio 19,5 lat. Analiza przytoczona przez tygodnik L'Express sprowadza nas jednak na ziemię. Niezbyt zamożni Francuzi kupowali wprawdzie posiadłości, ale w najuboższych regionach kraju. A jak się te sprawy mają w krajach sąsiednich, sięgnijmy po depeszę AFP na ten temat. Rynek nieruchomości w Europie, rozwijający się z dużą prędkością w ostatnich latach, powinien zanotować lekkie przyhamowanie w tym roku, uważają specjaliści z firmy Standard & Poor's. Lekkie, gdyż obawy przed emeryturą zachęcają ludzi do kupna mieszkania czy domu i fakt zaciągania długoterminowych pożyczek nie jest tutaj przeszkodą. Zadłużenie z tego tytułu w 2005 roku we Francji wynosiło 62% rocznych dochodów w rodzinach, 144% w Wielkiej Brytanii, 110% w Hiszpanii i 131% w Irlandii. Do ożywienia rynku nieruchomości w Europie przyczynili się też imigranci wynajmujący czy kupujący mieszkania. Widać to wyraźnie w Hiszpanii, która od 2000 roku zalegalizowała 3 miliony osób i w Wielkiej Brytanii, gdzie przybyło sporo współobywateli Unii ze Wschodu. Państwa te jednak powinny zaobserwować tendencje zniżkowe w tym sektorze, czemu zresztą trudno się dziwić po rekordowym ostatnio wzroście cen nieruchomości i jak na przykład w Hiszpanii o 700 tysiącach mieszkań, które zaczęto budować w 2006 roku. Irlandia też może budzić zazdrość, gdyż młode i średnie pokolenie, czyli osoby w wieku od 25 do 44 lat, stanowią 1/3 społeczeństwa. Zaczynając życie, zakładając rodzinę, myśli się wtedy o własnym koncie. Tylko Niemcy pozostają wyjątkiem na tym rynku. Tradycyjnie sporo mieszkańców korzysta tu z dopłat, pozostając lokatorami. Jednak i tutaj może nastąpić ożywienie na rynku nieruchomości, gdyż rząd w ramach obniżenia deficytu budżetowego zapowiedział, iż ma zamiar sprzedać część należących do państwa budynków, co oznacza większą liberalizację czynszu. Na temat Włoch, gdzie 73% obywateli jest współwłaścicielami domostw i Grecji, która niedawno przeżywała boom w budownictwie, specjaliści nie chcą się wypowiadać ze względu na trudności i opóźnienia w otrzymywaniu danych statystycznych, czytamy w depesze AFP. I wróćmy jeszcze do Francji, porzucając rynki nieruchomości, zajrzyjmy do kina. Francuskie filmy z trudem sprzedają się za granicą, próbując walczyć z tym negatywnym zjawiskiem. Unifrance, będące przedstawicielstwem dyplomatycznym dzieł kinematograficznych powstających nad Sekwaną, organizuje więc w Paryżu od 12 do 15 stycznia targi dla dziennikarzy i przedstawicieli sieci dystrybucji z całego świata. Rok 2006 nie był najlepszy dla francuskiego kina. Trochę więcej niż 50 milionów osób obejrzało filmy sprowadzane z Paryża, co w porównaniu z rokiem 2005 i ponad 73 milionami widzów jest dosyć słabym wynikiem. Faktem jest, że właśnie wtedy wszedł na ekrany film Marsz Pingwinów, który stał się światowym bestsellerem. bestsellerem, co przełożyło się na sumę 122 milionów dolarów dochodu z zakupionych biletów. Teraz jednak daje się zaobserwować wyraźnie kryzys we francuskim kinie. Za dużo jest aktorów, filmy właściwie nie nadają się do pokazywania za granicą, czytamy w analizie zamieszczonej na łamach tygodnika L'Express, lecz przede wszystkim źle się dzieje, bo coraz więcej państw stosuje protekcjonizm w tej dziedzinie. Korea Południowa, Japonia, Indie, Chiny, we wszystkich tych państwach trudno zobaczyć filmy zagraniczne. Nawet wielkie i głośne dzieła amerykańskie nie wchodzą często na ekrany. Francja próbuje jednak obejść te ograniczenia, organizując festiwale i specjalne pokazy. Ostatnio przedstawiciele Unii France znaleźli się daleko na Syberii, proponując wybór filmów z Paryża. Aby się jednak odbić i wyrównać straty finansowe, specjaliści liczą na ostatni film Luca Besson, który może pociągnie za sobą i inne francuskie dzieła kinematografii i postawi na nogi ten resort, w sensie finansowym oczywiście.
No i proszę, znowu było o filmie. To była kronika ekonomiczna Anny Bernhardt, a teraz Grzegorz Dobiecki i jego Eureka.
W poniedziałek mówiliśmy o badaniach klimatologów dowodzących, że na naszej planecie robi się coraz cieplej. W ciągu ostatnich 4 dni nie ogłosili oni żadnych nowych danych, z których wynikłoby nagle, że na Ziemi robi się chłodniej. Ale to nie powód, żeby dzisiaj nie zająć się tymi regionami świata, gdzie jednak mróz szczypie. A zająć wypada się nimi tym bardziej, że po 2006, który był rokiem pustyni, 2007 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Polarnym. Będzie długi, niczym noc w Sankt Petersburgu, bo potrwa do roku 2009. Naukowcy obchodzili takie podwójne lata polarne już 3-krotnie, w 1882, w 1932 i 1957 roku. Ale teraz po raz pierwszy wpiszą swoje badania w kontekst zmian klimatycznych. Specjaliści z 60 krajów zajmujący się Arktyką i Antarktyką tłumnie ruszą ku obu biegunom, a na ich wyprawy i doświadczenia przeznaczy się łącznie prawie 450 milionów dolarów. Pierwsze obserwacje polarne rozpoczną się w marcu. Mają one, co się bardzo mocno podkreśla, przybrać ludzki wymiar. Odbędą się bowiem z udziałem Inuitów. Ten eskimoski lud, liczący dziś około 150 tysięcy osób, żyje na mroźnych przestrzeniach między Alaską, Kanadą, Grenlandią, Skandynawią i Rosją. Polarnicy interesowali się nimi już wielokrotnie w przeszłości, ale wyłącznie jako przedmiotem badań, nigdy zaś jako tych badań partnerem. To istotnie godne odnotowania, humanistyczna nowość. Obecny rok polarny będzie miał jednak jeszcze innego bohatera i to raczej jemu poświęca się na razie więcej uwagi. Mowa o białym niedźwiedziu, Talarctos maritimus, którego Międzynarodowe Bractwo Ekologów zaczyna zwolna uznawać za swoją maskotkę, choć to największy i najniebezpieczniejszy drapieżnik świata żyjący na lądzie. Maskotkę, powiedzmy od razu, polityczną. Oto bowiem rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował wpisanie niedźwiedzia polarnego na listę gatunków prawnie chronionych. Naturalnym środowiskiem tego zwierzęcia jest podbiegunowa ławica lodowa, wieczna, zdawałoby się, kra. Tymczasem okazuje się, że wieczna ona wcale nie jest, bo gwałtownie topnieje. Według prognoz Światowej Unii Ochrony Przyrody w okresie od 50 do 100 lat pływająca zmarzlina skurczy się o połowę, względnie rozpuści się doszczętnie. W regionie Arktyki, uznawanym za barometr zmian klimatycznych, skutki rozpływania się kry w oceanie najboleśniej odczuwają właśnie niedźwiedzie polarne. Ich populacja zmniejszyła się w ostatnich latach z 25 tysięcy do 20 tysięcy osobników. Względnie dobra sytuacja panuje na Alasce, gdzie mieszka stale około 5 tysięcy przedstawicieli gatunku Talarctos maritimus. Ale i tam zauważa się oczywistą prawidłowość. Im mniej kry, tym trudniej drapieżcom polować na foki, stanowiące główne danie w ich menu. Jeśli tak dalej pójdzie, alarmuje wspomniana Unia Przyrodników, to za 45 lat po głowie białego misia spadnie o dalsze 30%, dlatego rzeczywiście należy dołączyć go do 16 tysięcy innych gatunków, którym należy się ochrona prawna, gdyż grozi im wymarcie. Administracja amerykańska przyznała właśnie po raz pierwszy, że przestrzeń życiowa niedźwiedzi polarnych maleje za sprawą zmian klimatycznych. I zaczęła się wielka polityka zawarta w takim oto wywodzie myślowym. Wzrost średniej temperatury, czyli słynny efekt cieplarniany, jest wywołany emisją do atmosfery ziemskiej szkodliwych gazów, produkowanych przede wszystkim przez energetykę i transport korzystający z kopalnych paliw. Temu zjawisku, dziurawieniu ochronnej warstwy ozonu, ma zapobiegać równie już słynny protokół z Kioto. Nakłada on na państwa najwyżej rozwinięte obowiązek ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery. Jednak władze Stanów Zjednoczonych tego dokumentu nie ratyfikowały i zapewne nie zrobią tego, dopóki ich prezydentem będzie George W. Bush. W finale wywodu pojawia się więc wniosek ekologów. Jeśli Amerykanie chcą chronić niedźwiedzia polarnego, muszą ratyfikować protokół z Kioto. Zaraz, zaraz, mówi na to minister spraw wewnętrznych USA, Dirk Kemptorn. Przyznaje, że topnienie ławicy lodowej to efekt zmian klimatycznych, ale nie uważa, by niezbicie zostało udowodnione, że wszelkie zmiany klimatyczne to efekt wyłącznie szkodliwej emisji gazów. Jeśli mamy ratować populację białych niedźwiedzi, powinniśmy się skoncentrować na ochronie tego zwierzęcia, a nie teoretyzować na tematy ogólne, powiada Kemptorn. Zresztą sama decyzja o wpisaniu bądź nie polarnych misiów na listę zagrożonych gatunków nie zapadnie wcześniej niż za rok. To fakt, że Amerykanie uprawiają w tym względzie ekwilibrystykę słowną i gimnastykę logiczną, jednak z tej konstatacji dla ekologów żaden pożytek nie płynie. Biały niedźwiedź, nawet rodem z Alaski, nie podpisze pazurem w imieniu USA aktu ratyfikacji protokołu z Kioto. Na razie większe zaniepokojenie budzi za Atlantykiem kolosalna bryła lodu o powierzchni 66 km kwadratowych, która zapewne również za sprawą ocieplenia klimatu oderwała się i to już 2 lata temu od północnego wybrzeża Kanady. Jeśli do lata, tego lata, dryfując na zachód, iceberg gigant dotrze w strefę platform naftowych i morskich szlaków komunikacyjnych, może tam poczynić delikatnie rzecz nazywając kolosalne spustoszenia. Oby to nie był gwóźdź programu roku polarnego.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Postscriptum, Stefan Rieger. Jeszcze do nas w pełni nie dotarło, że w parę dziesięcioleci zmienił się całkowicie sposób, w jaki postrzegane są zwierzęta. A może podświadomie zresztą dotarło i stąd dziki opór tu i ówdzie oraz moda na kosmiczne bzdury, jak kreacjonizm. Nasze odwieczne pewniki fiknęły koziołka, a człowiek, pan stworzenia, zleciał nagle z piedestału. W etologii nastąpił w ostatnich 30 latach iście kopernikański przewrót. Jeszcze na przełomie lat 60. i 70. dla wszystkich niemal etologów i ich świętego patrona Konrada Lorenza zwierzę było jedynie tym, czym było dla Kartezjusza, biologicznym automatem wiedzionym swymi instynktami, które zaprogramowane są przez geny. Dzięki odkryciom naukowców badających naszych niższych braci, jak mówił Michele, a w szczególności małpy człekokształtne, nastąpiło całkowite odwrócenie perspektywy. Padły jedne po drugich do dogmaty, na których zbudowano mit o wyjątkowości czy odrębności człowieka. Dzisiaj już nikt niemal nie kwestionuje faktu, że zwierzęta mają także swoją kulturę, swe życie społeczne, swoją subiektywność. Innymi słowy, że zwierzę to nie automat, ale podmiot. Tragiczny paradoks polega wszak na tym, jak pisze Jacques Julliard w specjalnym dossier, jakie tej kwestii poświęca tygodnik Le Nouvel Observateur, że wiek XXI okazać się może wiekiem rehabilitacji zwierzęcia i zarazem jego zagłady. Oczywiście miło jest zginąć z honorami, ale gdybym był małpą lub delfinem, nie byłbym taką perspektywą zachwycony. Jako za przeproszeniem człowiek też zresztą nie jestem. Zważywszy na tempo, w jakim ulegają wyginięciu gatunki milczących dzieci ziemi, jak mówią ludzie wschodu, Homo sapiens zostanie wkrótce sam na sam z hodowlanymi łososiami i kurczakami przemysłowego chowu pośród jałowiejącej flory, której nie będzie miał kto zapylać wobec pszczelej hekatomby. Człowiek spostrzeże się po nie w czasie, powiada Jacques Julliard, że towarzystwo naszych braci z dołu nie jest mu tylko potrzebne do tego, aby było co jeść i komu pracować, lecz że jest to zasadnicze zasadniczy wymiar jego wyobraźni, bez którego skazany jest na solipsyzm gatunkowy graniczący z obłędem. Będziemy jak te gołąbki w klatce, które najprzód dają sobie dzióbka, a potem zaczynają się bić na śmierć, przebijając sobie dziobami czaszki. Najwyższy czas pojąć, że nasz stosunek do zwierzęcia determinuje nasz stosunek do człowieka. Tych dwóch spraw nie da się rozłączyć na przekór sarkazmom pseudohumanistów, straszących Hitlerem wegetarianinem, gdy tylko ktoś lituje się nad zwierzętami lub okazuje im solidarność, albo oburzających się, że ktoś troszczy się o jagnię lub o świnkę, podczas gdy w Bangladeszu umierają dzieci. Sarkazmy to zresztą znaczące, pobrzmiewa w nich jakby wyrzut sumienia dobywający się spod pancerza rozumu. Taka postawa sugerowałaby nadto, że współczucie jest towarem ściśle reglamentowanym. Jeśli damy coś jednemu, to już nie starczy dla drugiego. Tymczasem nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego rozum miałby być jedynym wyznacznikiem godności żywej istoty. Arogancja rozumu to humanistyczna zbrodnia przeciw naturze, a udzieliło jej namaszczenia większość zachodnich filozofów, od Kanta czy Rousseau, aż po Heideggera, z entuzjastycznym przyklaskiem teologów i ojców Kościoła. Przez długi czas zadawano sobie pytanie, czy zwierzęta mają duszę. Dzisiaj zwykło się raczej spierać o ich prawa. Mamy tu do czynienia z dwoma postawami. Dla jednych to w imię ludzkości, czyli przez wzgląd na nas samych, winniśmy uszanować zwierzę i traktować je po ludzku. Dla innych zaś zwierzęciu jako takiemu należy się szacunek. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tradycyjnym humanizmem, który występuje w dwóch wariantach, dobrotliwym i barbarzyńskim. W drugim zaś z naturalizmem, w którym droga do uznania zwierzęcia wiedzie przez relatywizację uprzywilejowanej pozycji człowieka. Tym zaś, którzy absolutyzują gatunek Homo sapiens, należałoby uświadomić, choć zazwyczaj są tak ledwie sapiens, że omalże próżny to wysiłek, iż ów imperializm gatunkowy wiedzie prosto do rasizmu, czyli imperializmu rasy, którego kryteria, jak dowodził Claude Lévi-Strauss, ulegają zresztą mechanicznie coraz większemu zawężeniu, ograniczając nieustannie zakres tolerancji, która w końcu nie sięga dalej niż naród, parafia, a nawet klan czy rodzina, a i to jeszcze dużo powiedziane. W tym też sensie trudno nie myśleć z trwogą o tym, jak wielu dziś ludzi myśli pod prąd, rozumując na przekór dobrze pojętemu rozumowi. A kiedy patrzę na człekokształtne istoty podważające dziś teorię ewolucji, znajduję to potwierdzenie wyników badań, zgodnie z którymi mechanizm ewolucji nie musi być wcale synonimem postępu. To raczej nieustanna adaptacja pełna nieprzewidzianych wypadków i wiodąca często do ślepego zaułka. Homo sapiens wcale nie musi się rozwijać równie dobrze, może wyginąć albo powrócić do stadium gada.
O gadach gadał Stefan Rygier w swoim felietonie z cyklu Postscriptum, a oto na koniec magazyn literacki Sylwii Gibbs.
I znów posypała się na rynek księgarski lawina nowości. 351 powieści francuskich, 67 debiutów, szereg znanych nazwisk. Laureaci nagród literackich wolą nawet styczeń niż wrzesień, aby ich nie pomówiono o ponowne stawanie do konkursu. Weźmy na pierwszy ogień najnowszą biografię Balthusa, Le plus grand peintre vivant est mort. Zmarł największy spośród żyjących malarzy. Autor Pierre-Jean Rémy jest ambasadorem przy UNESCO i członkiem Akademii Francuskiej. Napisał ponad 60 książek, głównie powieści. Biografia Balthusa też jest po części powieścią, w której występują postaci prawdziwe i zmyślone, a także postaci prawdziwe o zmyślonych nazwiskach. Rainer Maria Rilke to poeta Augenbach. Czechach. Pierre Kłosowski, starszy brat Baltusa, to Jan Wolkiński, ale Picasso pozostał Picassem, Fellini Fellinim. Światem przedstawionym rządzi licencja poetyka, mimo że pisarz alter ego autora prowadzi dochodzenie, aby zrozumieć, jak młody Baltazar Kłosowski de Rola przeistoczył się w najbardziej tajemniczego spośród współczesnych malarzy, by zacytować czasopismo Le Nouvel Observateur. Pierre-Jean Rémy nie wnosi niestety niczego odkrywczego do dotychczasowych badań na temat Baltusa, nawet jeśli doskonale analizuje niektóre jego obrazy. W jego powieści odżywa za to Europa wielkich pisarzy i wielkich malarzy. Jest ich coraz mniej. Polega metoda Filipa Delerma. Autor Małego Łykupiwa nazywa ją drobinkową.
Można sobie wyobrazić, że w drobince śniegu mieści się cała istota śniegu. Jest to idea Prusta, którego zawsze podziwiałem. Małą, cienką igiełką można dotrzeć głębiej pod skórę. Najdrobniejszy szczegół łatwiej dociera do naszej świadomości. Nie wiemy tylko, że ten szczegół może się stać tematem literatury.
Wszyscy czytelnicy bestselleru pod tytułem Pierwszy łyk piwa i inne drobne przyjemności znają i doceniają metodę Filipa Delerma. Z tym większą przyjemnością odnajdą ją w jego najnowszym tomiku pod tytułem Dans la tranchée d'Arambert et autres voluptés sportives. Arambert i inne rozkosze sportowe. Okazuje się, że obok kina i muzyki, zbierania jeżyn i łuskania groszku, Delerme lubi mecze piłkarskie, wyścigi kolarskie, a nawet zapasy bokserskie. Pierwszy rozdział opowiada o francuskim bokserze wagi piórkowej, który jak Dawid zwyciężał Goliatów, dopóki nie pokonał go inny bokser wagi piórkowej. Ale jak zawsze u Delerma chodzi o wrażenie, jakie wywarła na nim historia Georges'a Carpentiera, kiedy był małym chłopcem. Książka koloru zielonego jabłka, bez fotografii, bez obrazków, Carpentier opowiedział w niej swoje ubogie dzieciństwo w północnej Francji. Oto szczegół, który może zadecydować o życiu czytelnika. Od kronikarza tygodnika Le Nouvel Observateur dowiadujemy się, że Philippe Delerme był w latach studenckich zupełnie niezłym biegaczem na 400 metrów. Dziś jest raczej widzem imprez sportowych niż ich uczestnikiem, ale przede wszystkim uświadamia jako pisarz swym czytelnikom, co czują, oglądając na przykład główkę Zidana albo pojedynek kolarski Anquetila i Poulidora na górzystych szosach Auvergne. Tytułowy Arambert to jeden z najtrudniejszych etapów Tour de France, który Delerme nazywa okopem, jak gdyby chodziło o bitwę. Czy można go nazwać rozkoszą sportową? Myślę, że Delerme zatytułował tak swoją książkę bez cienia ironii.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est resté indépendant, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche. Depuis que je la traîne chez mes parents, tous les week-ends, Fanny Ardant. De Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant.
Syn Filipa Delerma, Vincent, śpiewał piosenkę, którą zasłynął kilka lat temu, o fascynującej go francuskiej aktorce Fanny Ardant. Pada w niej nazwisko Erika Holdera, pisarza młodszej generacji, u którego opis drobnych doznań i subtelnych obserwacji służy prawdziwej intrydze powieściowej. Większość krótkich powieści Holdera opowiada historię trudnych, czasami wręcz niebezpiecznych związków. Pisarz wędruje po Francji, opisując za każdym razem inny krajobraz. Tym razem przenosi nas nad Atlantyk w powieści pod tytułem La Bayine. Nawet po francusku słowo to jest mało znane. Chodzi o lagunę między wybrzeżem a łachą piasku naniesionego przez fale. Między plażą a ulicami miasta rozgrywa się prowincjonalny dramat, który mógłby nosić tytuł Pani Bovary. Emma to Sandrine, która wróciła do Sulac, gdzie spędziła dzieciństwo. Mimo miłych wspomnień, mimo małżeństwa i macierzyństwa, Sandrine czuje się tu obco i niepewnie. Arnaud, nieznajomy, pomoże jej przezwyciężyć nieśmiałość. Ona pomoże mu w trudnej chwili. Razem znajdą się w potrzasku. W mikrospołeczeństwie, w którym żyją, życie prywatne jest widziane i komentowane przez społeczność. Na dłuższą metę nie można się tu ukryć. Prawie wszystkie powieści Erika Holdera opowiadają o niemożliwej miłości. Wszystkie są zbudowane z nastrojów, subtelnych obserwacji i podtekstów. Wszystkie zawierają niezwykłe portrety ludzi, którzy nie wyróżniają się niczym szczególnym. Ludzi, jakich spotykamy na każdym kroku, jakimi zapewne jesteśmy.
Quand vous mourrez de nos amours, j'irai planter dans le jardin fleurs à fleurir de beaux matins, moitié métal, moitié papier, pour me blesser un peu le pied. Mourrez de mort très douce qu'une fleur pousse. Quand vous mourrez de nos amours, j'enverrai sur l'air de ce temps chanson chanteuse pour sept ans. Vous l'entendrez, vous l'apprendrez, et vos lèvres m'en sauront gré. Mourrez de mort très lasse que je la fasse. Quand vous mourrez de nos amours, j'écrirai deux livres si beaux qu'ils vous serviront de tombeau, et m'y coucherai à mon tour, car je mourrai le même jour. Mourrai de mort très tendre à les attendre. Quand vous mourrez de nos amours, j'irai me pendre avec la clé au crochet des bonheurs bâclés. Et les chemins par vous conquis, nul ne saura jamais par qui. Mourrez de mort exquise que je les dise. Quand vous mourrez de nos amours, si trop peu vous reste de moi, ne me demandez pas pourquoi, dans le mensonge qui suivrait, nous ne serions ni beaux ni vrai. Mourrez de mort très vive que je vous suive.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Ange. connu l'étrange.